Jakie ogrzewanie wybrać w 2026 roku? Gaz, pompę ciepła czy ogrzewanie elektryczne? Jak przepisy unijne wpłyną na nasze decyzje i wysokość przyszłych rachunków? Dużo tematów, więc niezwłocznie zapraszam do oglądania. Cześć Krystanie.
Cześć Sławku, oj zapodałeś dzisiaj, widzę, grube tematy, no ciekawe grube co tam przygotowałeś i jakie są wnioski?
O, nie, na wnioski zdecydowanie za wcześnie, temat oczywiście jest no, ciekawy, bo jest jak u ciebie, nie wiem, u mnie jest minus 11 stopni Celsjusza, dzisiaj jechałem zawieźć dzieciaki do szkoły przez prawie godzinę, a szkoła jest 3 km od mojego domu, no bo jest tak zimno, że nagle pociągi zaczęły się nieco opóźniać, rozkład jazdy się popsuł i przez co szlabany właściwie były cały czas zamknięte. Jak się otwierały, to dosłownie na minutę, więc korek był kilometrowy. Więc po pierwsze mam teraz dużo energii, niekoniecznie pozytywnej, ale po drugie, no temat ogrzewania jest zimno, a wszyscy chcieliby płacić za ogrzewanie jak najtaniej.
No to wiesz co, to trzeba było z rana na saneczkach, to byś się ogrzał i myślę, że wszystkie problemy za jednym zamachem by się rozwiązały.
I byłbym szybciej, to zdecydowanie tak. Mądry Polak po szkodzie. Ale właśnie chcemy, żebyście nie byli po szkodzie, tylko podjęli dobre decyzje, niezależnie od tego, czy planujecie teraz budowę domu, czy może planujecie termomodernizację, bo można się nabrać czasami na różne opowieści dziwnej treści, kupić sobie jakiś system ogrzewania, a potem, no cóż, trochę się załamać, bo zobaczymy rachunek za energię elektryczną. Krystianie, powiedz na początku może trochę prywaty, czym ty ogrzewasz swój dom i czy jesteś zadowolony ze swoich rachunków?
Ja ogrzewam dom bardzo tradycyjnie pelletem. Może to nie jest najpopularniejsze źródło ciepła, natomiast jestem zadowolony. Zadowolony generalnie tak ze sposobu, jak ogrzewanie działa, z rachunków jestem zadowolony, natomiast trzeba sobie zdawać sprawę, że to jest jednak w jakiś sposób obsługowe źródło ciepła. To nie jest tak, że pelet można sobie zostawić, on sam się będzie nasypywał i tak dalej, i tak dalej. Nie? Więc to wymaga troszkę obsługi, więc ta obsługa nie jest jakoś strasznie uciążliwa, także dla mnie jest okej. Wiem, że nie dla każdego będzie. No i to chyba tyle, co mogę powiedzieć na to pytanie.
No, ja miałem parę lat przecież piec na ekogroszek, więc też wiem, ile to wymagało pracy. Niedużo, przyznam, no bo wnoszenie worków bardziej kwestie siłowe niż czasowe. W skali roku to właściwie nic, ale szczerze mówiąc, jak mam pompę ciepła od chyba 4 lat, no to nie muszę o niczym myśleć, tak? Czyli nie muszę myśleć nad tym, żeby zamówić popał, żeby go opał, żeby go wnieść, żeby raz na 3-4 dni wsypać do podajnika i tak dalej. No więc chyba od tego zaczniemy. Pierwsza decyzja, zanim w ogóle zaczniecie rozważać różne możliwości, czy wybierzecie jakiś system ogrzewania bezobsługowy, czy jednak obsługowy, bo obsługowy system, taki jak pelet, być może w ostatecznym rozrachunku będzie najtańszy, tak? Ale właśnie to będzie kosztem waszej pracy, więc pierwsza decyzja do podjęcia.
No, druga decyzja. Wiesz, tu się wtrącę jeszcze, pracy plus miejsca do przechowywania tego paliwa, bo czy to będzie pelet, czy to będzie ekogroszek, co już się chyba coraz rzadziej zdarza w nowych budynkach, czy to będzie nawet gaz z butli, no to gdzieś jednak to miejsce do przechowywania opału jest potrzebne, albo chociażby miejsce na działce na butlę gazową, jeżeli ktoś by się na coś takiego zdecydował, więc to trzeba mieć na uwadze po prostu, bo to jest dodatkowy koszt, dodatkowe miejsce. Już ten czas na obsługę, na dosypywanie peletu czy coś jest, tak jak powiedziałeś, marginalny w skali roku, ale to miejsce, to wydaje się, że jest jednak bardzo istotnym czynnikiem.
Tak, wiesz, ja mam na przykład w domu kotłownię, bo miałem ekogroszek, o powierzchni 10 m2. Teraz jest tam pompa ciepła i parę gratów. Niepotrzebne to pomieszczenie jest tak naprawdę. Gdybym na początku budowy z ekogroszku rezygnował, to mógłbym na przykład powiększyć pokoje dziecięce każdy o 2-3 m2 bez zmiany kosztów budowy. Tak więc dosyć istotna różnica.
Dokładnie tak.
Okej, teraz lecimy dalej. Jak z tymi kosztami, jak to policzyć? Bo nowi słuchacze może jeszcze nie wiedzą, ale stali jak najbardziej tak, że bardzo często mówimy o tym, że każdy dom jest inny, prawda? izolacje są inne, kształt budynku jest inny. Dom w Suwałkach będzie potrzebował więcej energii do ogrzewania niż dom pod Warszawą. Ważna jest także liczba mieszkańców, no bo ważne jest to, jaki będzie koszt przygotowania ciepłej wody użytkowej. Jak jest w domu jedna lub dwie osoby, które biorą szybkie, zimne prysznice, zużycie będzie niższe niż w domu, gdzie jest pięć osób i są zawsze długie, gorące kąpiele. Więc tych czynników jest tysiące i dlatego przygotowałem Excela, dzięki któremu chociaż wstępnie będziemy mogli coś porównać i teraz go pokażę na ekranie. To będzie też dla Krystiana premiera. Tak więc.
Dobra, czyli powiedz mi jednym słowem, bo jakby wskakujemy do jakiegoś Excela, powiedz mi jednym słowem, rozumiem, że chcesz, żebyśmy dokonali jakiegoś wstępnego porównania i wyboru najlepszego ogrzewania, a kryterium będzie tutaj koszt eksploatacji.
Tak, jak najbardziej, tak?
Jasne.
Przede wszystkim w Excelu należy wpisać liczbę mieszkańców i powierzchnię budynku. Na przykład na razie weźmiemy czterech mieszkańców i powierzchnię ogrzewaną 150 m kwadratowych. Co ważne, to jest powierzchnia ogrzewana, czyli jak mamy garaż nieogrzewany, no to nie bierzemy go pod uwagę, bo go nie ogrzewamy.
Poczekaj, bo to wszystko ładnie, pięknie. Skąd ty żeś tego Excela wytrzasnął, czy w ogóle można mu zaufać? Co to w ogóle jest zaliczenie po powierzchni ogrzewanej? To w ogóle, proszę pana, to jest jakby, jakie tu są założenia przyjęte? Co tu się dzieje?
To jest mój Excel, więc pytanie, jakie masz pytania, bo to jest na razie tylko powierzchnia, ale przecież właśnie za chwilkę podajemy zapotrzebowanie domu na ciepło na każdy metr kwadratowy. I to jest istotna informacja, którą powinniście uzyskać z projektu budowlanego, jeżeli taki macie. A jeżeli planujecie zmodernizować budynek, no to w takim razie najlepiej skorzystać z usługi polegającej na stworzeniu charakterystyki energetycznej albo obliczeniu tak zwanego OZC, dzięki czemu będziecie mieli informację o tym, jakie jest zapotrzebowanie budynku na energię. Bo to ma ogromne znaczenie, co zaraz podam. Trudno tutaj wywnioskować, bo każdy budynek jest inny.
No dobra, czyli krótko mówiąc, te dane są bardziej takie ogólnoorientacyjne, nie jest tutaj nic precyzyjnie liczone. No to dobrze.
No, bo już, jeżeli chciałbyś to precyzyjnie obliczyć, musiałbyś mieć jakiś naprawdę kombajn, którego używają audytorzy na przykład, w którym wpisujesz wszystkie przegrody, ocieplenie, lambdę przegród, tysiące różnych parametrów, no i musisz mieć pewność, że nie popełniłeś błędu. Tak więc to jest wtedy już zupełnie inny Excel.
Dobrze, no to dobrze. To już wiemy, co to jest i skąd się wziął i do czego służy. Słucham zatem
dalej. Tak jest. Więc tutaj mamy mnożenie 150 metrów razy 40, niespodzianka 6000 kWh. I co to oznacza?
Tego budynku... Nie, to tu znowu muszę ci przerwać. Skąd się wzięło 40?
40 wpisałem przykładowo. To jest przykładowy budynek. Mam budynek wybudowany, który według projektu ma zapotrzebowanie 40 kWh na metr kwadratowy.
I wiesz co, jakby wydaje mi się, że tutaj sekundkę, ja wiem, że ci przerywam troszkę, ale sekundkę pauzy, bo tą wartość 40 słówek tutaj wpisałeś po prostu jako przykład, natomiast to nie jest przypadek, bo można to z projektu budowlanego wyciągnąć, więc to śmiało w projekcie każdy z naszych widzów jest w stanie znaleźć tą wartość.
Tak jest, tak jest. Otóż to.
Dobra.
I mamy wartość 6000 kWh, co oznacza, że tyle energii cieplnej musimy wprowadzić do budynku. Taka chwila teorii, jeżeli byśmy ogrzewali dom na przykład ogrzewaniem elektrycznym, to musimy do takiego budynku doprowadzić 6000 kWh energii elektrycznej, aby zamienić tę energię na ciepło, bo farelka czy też kable grzewcze zamieniają energię elektryczną w energię cieplną w stosunku 1 do 1. Natomiast ogrzewanie gazowe czy pompa ciepła ma już lepsze te parametry zamiany. No i tu jest jakby pierwsza taka informacja, dlaczego to jest tak ważne, bo im większe jest zapotrzebowanie domu na energię, tym mniej opłacalne jest ogrzewanie czystym prądem, czy też czystą energią elektryczną, co zaraz pokażę na wykresach. Jasne, Krystian?
Jasne, to jeszcze pytanko jest takie. Czy to jest wartość roczna, czy to jest wartość ta szczytowa?
Roczna. Tu masz napisane roczne zapotrzebowanie na ciepło.
Okay. Jasne.
Nawet z projektu też możesz wyciągnąć te informacje.
Tak, tak. Więc w projekcie spokojnie można to znaleźć.
Tak. Druga rzecz to jest kwestia tego, ile zużywamy energii na przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Bo często jest tak, że mówimy o ogrzewaniu i te koszty ogrzewania są bardzo istotne, ale za ciepłą wodę użytkową często możemy zapłacić nawet drugie tyle, więc musimy to też wziąć pod uwagę. Oczywiście nie trzeba tego liczyć bardzo dokładnie, no bo trudno stwierdzić, kto ile będzie się mył i w jakiej temperaturze, ale jak ktoś chce, to może sobie uzupełnić tutaj informację. Przyjąłem, że wykorzystujemy dziennie 50 litrów na jedną osobę. Temperatura tej wody użytkowej będzie wynosiła 45 stopni. Temperatura wody zasilającej jest 10 stopni, czyli na przykład mamy, nie wiem, pompę ciepła w kotłowni, która nie jest ogrzewana, przykładowo, i czerpiemy właśnie z wodociągu wodę o takiej temperaturze i jest jakaś sprawność podgrzewania tej ciepłej wody, no bo żadne urządzenie nie pracuje ze 100% sprawnością. Tutaj przyjąłem sprawność w wysokości 90%. I biorąc pod uwagę, że mamy 4 mieszkańców, roczne zużycie...
Roczne zużycie energii, tak.
Zapomniałem zaznaczyć na żółto. Wyniesie 2600 kWh za samą ciepłą wodę użytkową. OK?
Jasne.
I trzeci parametr, no bo jak patrzymy na rachunki, to warto patrzeć na to całkowicie, bo dzisiaj będzie tak, że ciut o fotowoltaice, jeszcze mamy rachunki za energię elektryczną, niezwiązaną z ogrzewaniem i niezwiązaną z ciepłą wodą użytkową, czyli energia taka bytowa. Tak, przyjąłem tutaj 3000 kWh, ale tutaj oczywiście wszystko zależy od waszego zapotrzebowania. Ja z żoną pracujemy w domu, cały czas chodzą komputery, więc zużycie jest większe. Jeżeli ktoś spędza w domu mniej czasu, ma mniej sprzętów elektronicznych, na przykład nie ma płyty indukcyjnej, tylko ma płytę gazową, no to oczywiście zużycie będzie niższe. Ty orientujesz się, jakie jest u ciebie zużycie energii, czy po prostu płacisz rachunki i do tego nie wracasz?
Nie śledzę tego, bo po prostu fotowoltaika pokrywa moje całe zapotrzebowanie, jeszcze z naddatkiem. I dopiero teraz jakby pierwszy... Dosłownie parę dni temu przed pierwszy rachunek od kilku lat, chyba od 2019 roku, to już 6 lat będzie, gdzie zapłaciłem cokolwiek za prąd, nie? Poza abonamentem. Więc szukam przyczyny z ciekawości. Obstawiam, że kilka rzeczy się na to złożyło. Pewnie więcej pracy w domu i monitoring, który sobie zainstalowałem. I to chyba te dwie przyczyny. Plus więcej grzałem wodę elektrycznie tego lata niż niezwykle, więc chyba te kilka przyczyn się złożyło jednocześnie na to, że zapłaciłem cokolwiek, ale jakie mam zużycie roczne, nie śledzę tego. Nie, dopóki nie musiałem płacić, to mnie to niespecjalnie interesowało.
Okej, okay. No tak patrzę po sąsiadach, to tak zwykle jest to z 200-300 kWh rocznie, ale miesięcznie, przepraszam, więc tak. Warto spojrzeć na swoje rachunki. Na razie parę rzeczy ominę, bo tutaj jest dużo do wypełniania. Tutaj wpisałem przykładowy koszt mediów, gaz, energia elektryczna, ekogroszek czy też pelet. Oczywiście znowu u was mogą być te koszty trochę inne. Rozdzieliłem tylko informacje o opłatach zmiennych i stałych, no bo są opłaty zmienne, na przykład w przypadku gazu no to jest cena gazu i przesył, ale też są opłaty stałe, które są niezależne od zużycia. No więc rozpisałem to, bo to potem ma znaczenie, jeżeli chodzi o porównania. I co jeszcze? Oczywiście koszt danego rozwiązania. Tu też pisałem przykładowe liczby, na przykład kocioł gazowy z zasobnikiem do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej to około 25 tysięcy złotych. Zaznaczam jednak, że oczywiście możecie zapłacić taniej, bo to wszystko zależy od znowu wielu czynników. Natomiast tutaj wracam do tego tematu jeszcze, co warto załatwić, bo jeżeli ktoś planuje ogrzewanie gazowe, ale jeszcze nie ma podłączenia do sieci gazowej, to musi jeszcze dodać tutaj koszt wykonania przyłącza, na przykład w wysokości kilkunastu tysięcy złotych, więc to może też wpłynąć na ostateczny wynik. Mhm.
Jasne, bo rozumiem, że tutaj chciałeś przyjąć jakiś koszt taki inwestycyjny, tak? W momencie, kiedy budujemy dom albo robimy po prostu nową kotłownię, no to w takim wypadku koszt taki no inwestycyjny, tak? Podczas budowy będzie taki, jak wpisałeś w tabelkę, orientacyjnie oczywiście.
Tak, i to po to, żeby pokazać, że tanie rozwiązania, które są na początku tanie, w perspektywie wielu lat mogą się okazać najdroższymi. Mhm. Lub nie, ale właśnie to zaraz zobaczymy.
Jasne.
I na koniec jeszcze jest informacja o sprawności całego układu, no bo na przykład jak palimy peletem czy ekogroszkiem, no to nie jest tak, że całe ciepło z kotła trafi do domu, są straty, w kotłowni jest ciepło, oczywiście są straty przez komin, są straty na przesyle. Wartości są różne w zależności od tego, czym ogrzewamy, jak ogrzewamy, jak palimy właściwie, więc tu też coś przyjąłem, tak, w wysokości tutaj akurat 80%. Natomiast w przypadku pompy ciepła, pompa ciepła działa ze lepszą skutecznością niż na przykład kable grzewcze, ponieważ zamieniają energię elektryczną na energię cieplną, na przykład w stosunku 1 do 3. Czyli jeżeli na przykład zużyje pompa ciepła 1 kWh energii elektrycznej, no to wytworzy 3 kWh energii cieplnej. To jest tylko skrótowo, bo po pierwsze, zależy to od tego, jaką mamy pompę ciepła. Pompy ciepła mają, gruntowe pompy ciepła, mają znacznie lepsze te współczynniki, znacznie efektywnie zamieniają energię elektryczną, energię cieplną. Pompy ciepła, powietrze, woda trochę gorzej, a także wszystko zależy od tego, jaka jest temperatura zewnętrzna, a dokładnie jaka jest różnica temperatur między temperaturą zewnętrzną a temperaturą wody, która biegnie w obiegu grzewczym. Dlatego na przykład skuteczność pompy ciepła do ogrzewania budynku, w którym są grzejniki, jest gorsza niż w przypadku domu, w którym jest ogrzewanie podłogowe. Inny przykład, pompa ciepła, która będzie ogrzewała tylko ciepłą wodę użytkową, także będzie miała kiepską sprawność, bo musi podbić temperaturę wody na przykład do 45 stopni Celsjusza. Więc te wartości, które tutaj wpisałem, to są bardzo oczywiście orientacyjne i roczne, ale no myślę, że nie ma co aż tak wchodzić w szczegóły, bo byśmy się tutaj, no byśmy tutaj spędzili parę godzin.
No tak, to no tyle, dla celów tego porównania myślę, że wystarczy, a też ważna informacja, że te wartości można znaleźć w kartach katalogowych, w kartach technicznych urządzeń, tak, pompy ciepła mają to rozpisane, kotły gazowe, czy na pelet i tak dalej mają te sprawności rozpisane, więc jeżeli ktoś chce jakieś konkretne urządzenie porównać, to myślę, że spokojnie jest w stanie tutaj swoje wartości podstawić.
Tak jest. No i teraz tak, wpisaliśmy parę rzeczy, co możemy tutaj sprawdzić. Przyznam, że ten arkusz jest i tak trzykrotnie okrojony, bo w finalnej wersji jeszcze uwzględniłem na przykład solary, inne rzeczy, ale wtedy to jest całość nieczytelna, więc dlatego go uprościłem. Podzieliłem na razie na kilka możliwości. Ogrzewam dom gazem, z fotowoltaiką lub bez. Ogrzewam dom pompą ciepła, z fotowoltaiką lub bez. Mam jakiś piec na groszek lub na pelet, lub mam kable grzewcze. Tutaj wpisałem jakąś moc sugerowaną instalacji fotowoltaicznej, taka, która powinna mniej więcej, może nie tyle wyzerować koszty za energię elektryczną, ale je zmniejszyć. I potem liczę sobie dokładnie, jakie są koszty eksploatacyjne w pierwszym roku. Podział jest na gaz, na prąd i na ekogroszek lub pelet. To jak już ktoś jest zainteresowany, to sobie potem to jeszcze przeklika. Najważniejsze jest to, co jest tutaj, bo mamy wykresy, mam nadzieję, które są czytelne, które pokazują...
Widać je, ale musisz stanowczo omówić, bo tutaj na tak ekranie jest. To nie jest jasne.
Dobra. Jest kilka wykresów, czyli mamy osiem różnych możliwości ogrzewania domu w połączeniu z fotowoltaiką bez. Tutaj w pierwszym roku mamy koszty inwestycyjne plus koszty ogrzewania ciepłej wody użytkowej i za energię bytową w pierwszym roku. W tym wypadku widzimy, że ogrzewanie elektryczne będzie najtańsze. Tak?
Ta szara kreska, tak? Ta jasna szara taka.
To powiedzmy szara kreska. Po 5 latach też jest jak najbardziej to rozwiązanie ekonomiczne. Ale im idziemy w ciągu kolejnych lat eksploatacji domu, tym to rozwiązanie staje się coraz mniej opłacalne. W 10 roku już jest na drugim miejscu od końca, a po 25 latach już jest to najbardziej złe, niekorzystne rozwiązanie. I pierwszy wniosek jest taki, że nie chcę powiedzieć, że ogrzewanie elektryczne jest złe, bo pamiętajcie, że tutaj pokazuję jakiś przykład tylko, zaraz pokażę inny, gdzie będą inne wyniki, ale chcę pokazać to, że pierwszą decyzją powinno być pomyślenie, jaki nas w ogóle horyzont czasowy interesuje. Bo przecież 10 lat też jest dużo, więc może jednak, jeżeli patrzymy na jakieś rozwiązanie, które nam się będzie opłacało w ciągu 10 lat, no to może w tym wypadku to ogrzewanie elektryczne nie jest najgorsze. Ja patrzę, tak, to jest mój sposób myślenia. Ja budując dom, raczej wiedziałem, że będę w nim mieszkał znacznie dłużej niż 10 lat, więc brałem horyzont czasowy ponad 20-letni. Natomiast jestem ciekawy, jak ty do tego podchodzisz. Czy dla ciebie 20 lat to nie jest abstrakcja? Czy to nie jest za długi termin?
Wiesz co, to jest bardzo zasadne pytanie i to pewnie na ten temat byśmy mogli sobie dosyć długo podyskutować, bo to jest naprawdę ważne pytanie, jaki horyzont przyjąć. I szczerze mówiąc, nie wiem, czy na to jest jakaś dobra, jednoznaczna odpowiedź. Mhm. Każdy powinien sobie na to odpowiedzieć indywidualnie i wedle własnych potrzeb. No bo powiedzmy, o ile, nie wiem, horyzont 5 lat w budownictwie jest jeszcze jak cię mogę przewidywalny. Wiemy o przepisach, które mogą się zmienić za jakiś czas, żeby na przykład i co może wpłynąć na cenę energii, czy to elektrycznej, czy gazu, czy peletu, czy węgla. W takiej perspektywie krótkiej to można coś próbować przewidzieć, no tyle w perspektywie 20 lat. No według mnie to jest wszystko absolutnie nieprzewidywalne. I nawet nie trzeba daleko szukać, wystarczy spojrzeć historycznie. 20 lat temu, budując domy, mało kto w ogóle słyszał o pompie ciepła. To było rozwiązanie dopiero raczkujące, które przychodziło i to w formie jakiejś, tak, taka nowinka, która przychodziła i pasjonaci montowali sobie całe kotłownie w pompkach, zaworkach, automatyce. To kosztowało absurdalne pieniądze i potrzebny był do tego jakiś niesamowity specjalista, żeby to zamontować. Tak, no dzisiaj pompa ciepła przychodzi w dwóch kawałkach gotowych, które trzeba ze sobą połączyć i podłączyć do instalacji. Koniec. Więc horyzont czasowy 20-letni jakby na Excelu wygląda fajnie, ale wydaje mi się, że on jest tak nieprzewidywalny. 20 lat to jest tak duży okres czasu, że nie podjąłbym się na podstawie takiego wykresu i takich obliczeń stwierdzenia, że wybieram dany rodzaj ogrzewania, bo za 20 lat w takiej perspektywie on wychodzi najtaniej. Jakby za 20 lat może się wydarzyć wszystko, absolutnie wszystko. Ceny prądu, gazu, peletu, to wszystko może stanąć na głowie. Mało tego, jest szansa, że powstanie jakieś nowe, alternatywne źródło ogrzewania, jakiś nowy sposób, który wejdzie do powszechnego użytku i te wszystkie zostaną zdyskwalifikowane, nie? Więc z jednej strony, no, racjonalne by było podjąć decyzję na podstawie tego, co pokazałeś, a z drugiej strony, nie wiem, te 20 lat to wydaje mi się bardzo, bardzo dużo. Zresztą na swoim przykładzie widzisz, wybudowałeś dom, miałeś w nim ekogroszek i za jakiś czas zmieniłeś na pompę ciepła. No i właściwie, ile czasu miałeś ekogroszek? Nie wiem, z 10 lat może?
To chyba nawet niecałe.
No właśnie, więc... Więc nie wydaje mi się, żeby 20 lat było takim horyzontem, który powinno się rozpatrywać, tak? Ja mam piec teraz na pelet. Żywotność takiego pieca, myślę, że to jest 10 do 15 lat. Potem trzeba będzie go wymienić. Na co go wymienię, nie wiem. To temat jest otwarty ciągle. I będę się zastanawiał dopiero jak będę widział oznaki, że już trzeba się zabierać za wymianę. Jeżeli wytrzyma 20 lat, no to super, no to będzie grzał 20 lat, ale nie spodziewam się, jakby nie zakładam takiego scenariusza. I wiesz, i jeżeli on wytrzyma mi 15 lat, no to po co mam w perspektywie 20 lat takie symulacje robić i takie decyzje podejmować. Także 20 lat wydaje mi się za dużo. Raczej bym się skłaniał ku 10 latom i to też takie moje doświadczenie jest troszeczkę inwestycyjne z firm, gdzie pracowałem przy inwestycjach, z dużych firm, z dużym doświadczeniem. Oni podchodzą do tego w taki sposób, że proste, małe inwestycje powinny zwrócić się w kilka lat. Duże inwestycje, takie też związane właśnie z budownictwem, powinny zwrócić się w maks 10 lat, tak? Więc wydaje mi się, że ten horyzont czasowy 10-letni powinien być nadrzędnym kryterium wyboru. Jeżeli ktoś czuję, że dobrze przewiduje przyszłość, to jakby można sobie ten horyzont rozszerzyć, natomiast te 10 lat to w mojej ocenie to jest to, na czym powinniśmy się skupić.
Mam dwa wnioski, bo też zależy, co z czym porównujemy, bo jasne, nie wiemy, jak będą wyglądały ceny gazu lub energii elektrycznej w przyszłości, nie wiemy. Możemy podejrzewać coś, ale możemy się z tego śmiać, co teraz powiemy za kilka lat, bo pewnie będzie inaczej. Natomiast na przykład, jeżeli porównujesz ogrzewanie elektryczne kablami grzejnymi z pompą ciepła i to jest na prąd. Więc nawet jeżeli prąd będzie rósł, to przy ogrzewaniu kablami grzewczymi rachunki będą rosły tak samo szybko, jak cena rośnie energii. A przy pompie ciepła to będzie spłaszczone, więc tutaj ta opłacalność już idzie w kierunku urządzenia, które efektywnie zamienia energię elektryczną w ciepło.
Wiesz co, tak i nie. Tak i nie, bo w przypadku, jeżeli ktoś by zdecydował się na budowę małego domu w standardzie pasywnym albo blisko pasywnego, to myślę, że jakby wiesz, te dwie krzywe na wykresie będą się zbliżały tak, tak powoli do siebie, że to zajmie kilkadziesiąt lat to zbliżanie, nie?
Zaraz to nawet możemy zobaczyć. A drugi wniosek, który ja mam, a propos tego, że ja zmieniłem ekogroszek na pompę ciepła. Dlaczego to zrobiłem? Bo mogłem. W tym sensie, że dom był tak wybudowany, żeby taka zmiana była możliwa. Dlatego mówię wprost, nie jestem zwolennikiem kabli grzewczych, przynajmniej w większych budynkach, nie tylko dlatego, że rachunki za energię elektryczną są wysokie, ale głównie dlatego, że w przypadku chęci zmiany na ogrzewanie gazowe, pompy ciepła, cokolwiek, nie masz jak tak naprawdę. Musiałbyś mieć albo zrobić ogrzewanie podłogowe, co wymaga wyprucia całego budynku, albo założyć klimakonwektory w każdym pomieszczeniu, co też nie jest prostą inwestycją i też rozwalasz sporo w budynku, więc nie jest to takie proste jak w moim przypadku. Trzeba było tylko wypróć kotłownię, a wszystko, co było w domu, właściwie zostało bez zmian. Tak więc tutaj polecam ku rozwadze.
Znaczy, wiesz co, to się wszystko zgadza, bo wyszliśmy od rozważań tych czysto finansowych, jakby i tam wydaje się, że te wykresy takie były dosyć łatwe do omówienia. Jak wchodzimy w rozważania techniczne, fakt, czynników jest dużo, dużo, dużo więcej i tutaj też absolutnie ja jestem zwolennikiem tego, żeby rozwiązanie było uniwersalne, po to, żeby można było łatwo zmienić. Może za 10 lat wszyscy będą chcieli mieć kotły na pelet, bo będą super tanie, i żeby można było powyrzucać pompy ciepła i wstawić kotły na pelet, nie? Więc jakby jestem za tym, żeby dać sobie tą możliwość i nie zamykać drzwi na przyszłość, chociaż zdaję sobie sprawę, że mogą być przypadki, tak jak wspomniałem, domów bardzo, bardzo dobrze ocieplonych, wręcz pasywnych, gdzie te kable grzewcze mogą się sprawdzić, nie? Ale to są pewnie jednostkowe przypadki.
Tak jest. Więc tak, mamy wykresy i mamy też kwestię jakby naszego podejścia. Wróćmy do Excelka. Możemy sprawdzić, słuchaj, jeżeli wpiszemy 3 osoby, mamy domek 60 metrów kwadratowych, zapotrzebowanie 20 kWh na metr kwadratowy, to jest to... Jest to dom pasywny, czy jeszcze nie? Prawie, nie?
Jesteśmy blisko.
No. To w tym momencie...
No, ale to jest naprawdę bardzo małe naprawdę bardzo małe zapotrzebowanie.
No to mamy tutaj dalej ogrzewanie elektryczne. Jeszcze po 15 latach będzie to najtańszy sposób ogrzewania domu, przy tych oczywiście cenach energii. Tak więc, no tutaj już mamy, myślę, że to jest po prostu całkiem dobre rozwiązanie przy takim domu, o takim zapotrzebowaniu.
Tak, tak. Myślę, że tak. Jeżeli ktoś na przykład buduje taki dom z myślą, że będzie w nim mieszkał tylko kilkanaście lat, a później wybuduje większy, albo się przeprowadzi, albo na emeryturę, albo cokolwiek, to jak najbardziej okej, wydaje się takie rozwiązanie.
Szczególnie, że widzisz, tutaj teoretycznie po tych 15 latach plus pompa ciepła i fotowoltaika zaczyna wygrywać. Tylko, że widzisz, to są tylko dane. Pompa ciepła przez 15-20 lat może się uszkodzić, może się zepsuć, może trzeba będzie ją wymienić, więc ta opłacalność się też zmieni. Kable grzewcze, no, nie sądzę, no bo to jest raczej bezawaryjne rozwiązanie, więc to też wpływa na to, że przy takim budynku...
Teoretycznie też kable grzewcze mogą się uszkodzić, nie? To jakby przy tak długim okresie
eksploatacji... Ale to chyba już specjalnie przewiercić, wiesz, żeby...
Niekoniecznie. Niekoniecznie. Kable grzewcze mogą się przepalić po prostu, nie? Mogą się zużyć. To wiesz, to analogicznie jak żarówka taka zwykła z tym żarnikiem wolframowym, ona też się przepala, tak? Jakby działa długo, natomiast ma swój ograniczony żywot. Więc tutaj powiem, że tak, kable grzewcze też nie są wieczne. Zresztą nic nie jest wieczne, dlatego ten horyzont czasowy kilkunastu lat wydaje mi się rozsądny po prostu.
Okej. Okay. Jeszcze jeden przykład tak dla odmiany. 5 osób, powierzchnia 250 metrów kwadratowych i zapotrzebowanie 100 kWh na metr kwadratowy, czyli mamy już budynek starszego typu.
Starszy duży dom.
Tak, starszy duży dom. I tutaj, jeżeli ktoś planuje termomodernizację, zapraszam do filmu sprzed 2 tygodni bodajże, właśnie o termomodernizacji. Pokazuję tam, że trzeba do tego tematu podejść kompleksowo. Pokazuje także pewien symulator, który stworzyła fundacja Instrat, w którym też można coś oszacować, więc zapraszam do filmu, tam są ciekawe informacje. No i znowu, jak wpiszemy te liczby, no to wychodzi, że znowu ogrzewanie elektryczne już po 5 latach, no właściwie nawet już po 2, robi się po prostu bardzo nieopłacalne. No i tutaj już ten wykres wygląda zupełnie inaczej i takiego ogrzewania bym na pewno nie proponował do takiego budynku. Co ważne, także z fotowoltaiką, bo wtedy zapłacimy więcej, będą koszty inwestycyjne bardzo duże, rachunki nam się co prawda zmniejszą, ale nie dużo niestety, bo przepisy nowe są zupełnie inne niż takie, dzięki którym my korzystamy, bo my mamy fotowoltaikę ze starych czasów, są inne, bardziej korzystne przepisy. No i tak naprawdę niezależnie od tego, czy będzie fotowoltaika, czy nie, to rozwiązanie przy tym budynku to nie może zostać polecone. A sprawdzę, co jest polecone. Pies na groszek, pompa ciepła plus fotowoltaika lub... pies na groszek lub pompa ciepła. Tak, w połączeniu lub nie z fotowoltaiką.
Sławek, bo tu jeszcze teraz tak, ważna rzecz. Tu w Excelu wpisywałeś wcześniej piec na ekogroszek łamane na pelet. Nie wiem, jakby czy to u ciebie wychodzi, że to są porównywalne koszta, czy po prostu każdy powinien sobie według własnych danych podstawić wartość na przykład opałową paliwa i cenę zakupu?
Powinien sobie podstawić. Pelet jest bardziej lepszym materiałem, natomiast trzeba sobie wstawić już ceny i tak dalej. Jak patrzyłem ostatnio, to na ekogroszu kosztowało około 1400 zł. Sprawdzałem w sklepie, w którym kupowałem ekogroszek od 10 lat. Pelet jest w podobnej cenie. Kaloryczność peletu jest chyba trochę lepsza, więc nie, to można sobie wszystko
zapewnić. Pelet ma wyraźnie niższą kaloryczność.
A ty, faktycznie, tak. Pomyliłem się, masz rację, bo przy 3 tonach groszku było więcej ton peletu, masz rację.
Gdzieś jakieś 25-30% może być gorsza kaloryczność peletu. Więc przy podobnej cenie za tonę pelet wyjdzie drożej, natomiast kotłownia jest znacznie czystsza niż przy ekogroszku.
Tak.
To jakby jest bezsenne. Nie ma co do tego wątpliwości. No dobra, ale to jakbyśmy mogli wrócić wtedy do tego przykładu ze 150 metrów, dom 150 metrów, 4 osoby i powiedz mi, bo mówiliśmy, co się nie opłaca, a co się opłaca.
Czekaj, to już wpiszemy z powrotem dane. Co się opłaca? Pompa ciepła, po prostu. Plus fotowoltaika przy tym rozwiązaniu.
No tak, ale w jakim horyzoncie czasowym jeszcze powiedz?
No, przecinają się wykresy mniej więcej w ciągu 15 lat. Więc
czyli przy 15 latach mamy... Tak, no tak. Weźmy 15 lat na przykład, no bo 30 to już jest bardzo dużo, to ja jakby nie chciałbym wróżyć tak daleko. Weźmy 15 lat, to wydaje się i tak długi horyzont czasowy. Co się opłaca dla 15 lat?
Pompa ciepła plus fotowoltaika. Nawet w ciągu 10 lat, jeżeli usunę pies na ekogroszek, no bo myślę, że, czy tam na pelet, bo myślę, że jeżeli ktoś rozważa wybór między urządzeniem bezobsługowym a obsługowym, to jeszcze nie patrzy na koszty.
Odpada. Tak?
Tak. Więc tutaj mówimy już o tym, że pompa ciepła w tym wypadku opłaca się już po 10 latach.
To powiedzmy tak, bo widzę, że przy 15 latach przecinają się 4 wykresy. Co to jest? Te 4
rzeczy. To jest właśnie pies na ekogroszek z fotowoltaiką i bez i pompa ciepła z fotowoltaiką i bez.
Okej. Czyli powiedzmy, gdybyśmy mieli pelet, no to ta cena pewnie troszeczkę wzrośnie. Tak czy siak, to są rzeczy obsługowe i niestety pelet czy ekogroszek raczej z tego tytułu odpadną. Pewnie powyżej mamy gaz, jak sądzę.
Tak, powyżej jest gaz. W 15 latach. Tak, dokładnie tak. Kocioł gazowy. Jedno zastrzeżenie, nawet tego jest oczywiście dużo, ale pamiętaj, że ja tutaj uwzględniłem jakąś instalację fotowoltaiczną i też tutaj wracam do mojego arkusza. Tutaj wpisałem szacowaną produkcję z jednej kilowatopika. Tutaj też zachęcam do mojego filmu, gdzie rozkładam krok po kroku, jak działa instalacja fotowoltaiczna i na czym polegają nowe przepisy. Linki będą na dole, bo każdy dom jest inny. Usytuowanie budynku ma znaczenie, jeżeli chodzi o uzysk energii. Koszt instalacji też będzie różny w zależności od tego, jaką instalację montujemy, no bo im większa instalacja, tym koszt za jeden kilowatopik spada. Poza tym można się jeszcze bawić w magazyny energii, w zmianę taryf, ale to już powiem ci szczerze, nie na moje siły. Chciałem to zrobić, może kiedyś zrobię, pewnie nie, ale to wymagałoby już naprawdę bardzo wielu zmiennych wykresów godzinowych tak naprawdę, kiedy prąd wpływa, kiedy go wykorzystujemy. W tym arkuszu także przyjąłem, że jest współczynnik autokonsumpcji wynoszący 30%. Oznacza to, że jeżeli w ciągu dnia pobieram energię ze słońca, jest ta energia zamieniona na energię elektryczną, no to w skali roku 30% tej energii, którą wytworzy instalacja, jest zużywana na bieżąco do zasilania urządzeń w domu. Dzięki czemu można od razu stwierdzić, że po zainstalowaniu instalacji fotowoltaicznej nasze rachunki za energię spadną o co najmniej 30%. I to jest jakieś założenie, ale do tego jeszcze dochodzą takie rzeczy jak sprzedaż energii, nadwyżek energii po cenach godzinowych, które są nieznane, no i potem musimy energię znowu kupować od zakładu energetycznego po cenie jakiejś, więc zmiennych jest trochę za dużo, żebym to tutaj uwzględnił.
Znaczy wiesz co, wydaje mi się, że nawet to nie trzeba tego aż tak bardzo uwzględniać, bo patrząc na te wykresy, tak jak pokazywałeś, to opcja typu pompa ciepła z fotowoltaiką lub bez i tak jakby plasuje się jakby w jednej grupie na pierwszym miejscu podium. Później opcja typu pelet z fotowoltaiką i bez to jakby drugie miejsce podium i trzecie miejsce na przykład gazowe, tak? I również z fotowoltaiką lub bez. Więc ta fotowoltaika nie ma drastycznego wpływu na to, co się, na to, co się dzieje. Przynajmniej taka fotowoltaika, jak tutaj założyłeś. Natomiast moje pytanie jest jeszcze jedno. Bo tutaj jakby porównaliśmy, co jest mniejsze, większe i tak dalej. Jeśli mógłbyś jeszcze raz pokazać ten wykres i powiedzieć, o jakich kwotach mówimy w horyzoncie czasowym 15 lat, albo właściwie o jakich różnicach mówimy pomiędzy, niech będzie, tymi najpopularniejszymi wyborami, czyli pompą ciepła kontra gaz w perspektywie 15 lat.
15 lat, to pozwolisz, że pokoloruję wykres, jak chcesz 15 lat. To nie będzie zajmowało dużo. No już jest zrobione. Proszę bardzo. Zaznaczyłem, żeby było czytelnie. Tutaj masz kwoty w pierwszym roku, czyli kocioł gazowy zasadniczy.
No to pierwszy rok, to są kwoty inwestycyjne, nie? Ale 15 lat, bo to jest coś, co
15 lat,
porównać.
Tylko tu są kwoty całkowite, czyli koszt wykonania danego źródła.
Tak.
Tak. No i tutaj mamy na przykład w przypadku pompy ciepła i fotowoltaiki mniej więcej 130 tysięcy złotych. Dla porównania ogrzewanie elektryczne plus fotowoltaika prawie 200 tysięcy złotych. Czyli mówimy o różnicy 70 tysięcy złotych, porównując ogrzewanie elektryczne do pompy ciepła.
Przy I to są budynku. Różnice między skrajnościami, tak? To są różnice między skrajnościami. A pierwsze, czyli pompa ciepła kontra gaz, o jakiej różnicy mówimy?
20 tysięcy, 25.
Nie są 15 lat.
No.
No właśnie, wiesz, bo to jest też ciekawe porównanie, bo no, oczywiście to jest symulacja, tak? Natomiast przez 15 lat mówimy o różnicy 20 tysięcy złotych, tak? Czyli 1000 i troszkę rocznie. Więc jakby 1000 coś rocznie oczywiście jest oszczędnością, natomiast w kontekście ogrzewania domu, jak parametru jednak istotnego, wydaje się, że ten koszt 1000 coś złotych rocznie przy takim domu, jeżeli ktoś z jakiegoś powodu chciałby wybrać coś droższego, czy to pelet, czy to ogrzewanie gazowe, no to jakby nic nie stoi na przeszkodzie, nie? Ten 1000 zł myślę, że w skali roku on nie zabija budżetu domowego, nic z tych rzeczy, to jest kwota do przełknięcia. Może warto się zastanowić i niekoniecznie iść ślepo w pompę ciepła, jeżeli powiedzmy gaz nie jest wcale aż tak drastycznie droższy, a ma swoje zalety, nie?
Ale może być zaraz droższy, do czego zaraz jeszcze będziemy dążyć. Właśnie. Natomiast mówię o tym wszystkim też dlatego, że trochę mnie zmotywował pewien komentarz na grupie budujących domy pewnej firmy budowlanej, może tak? I był komentarz bodajże właściciela tej firmy, że on zbudował swoją firmą dom, który jest energooszczędny, jest zadowolony, bo ma dom tam mniej więcej 200 metrów kwadratowych i płaci za energię elektryczną przy kablach grzewczych w wysokości 8 tysięcy złotych rocznie. I za nic mi się to w ogóle nie spina z niczym. To znaczy, że gdybym miał pompę ciepła, nawet przy tym domu, to by mi się to zwróciło po 4-5 latach. Dlatego ważne jest to, aby to policzyć, a nie mieć dom, podjąć decyzję, a potem być zadowolonym, bo znaczy to jest ważne, żeby być zadowolonym, tak? Ale chodzi o to, że warto poświęcić trochę czasu na to, żeby podjąć dobrą decyzję, bo oszczędności naprawdę mogą być znaczne. A przecież nieraz słyszałeś zapewne o ludziach, którzy kupowali pompy ciepła do starych budynków i nagle ogromne rachunki, bo zapotrzebowanie było na energię tak ogromne, że potem rachunki były olbrzymie. Albo ludzie, którzy kupili kotły indukcyjne, panele na podczerwień, gdzie to jest ogrzewanie czystym prądem, miało być taniej, okazało się, że stary pies na węgiel to było dwa razy taniej niż to czyste ogrzewanie elektryczne, więc to jest ważne, żeby sobie to policzyć, a nie słuchać się handlowców, sprzedawców, youtuberów, ale w tym sensie, że bardzo często youtuberzy chwalą swoje rozwiązania. Często oni tylko mówią o czymś, ale nie pokazują rachunków i bardzo często jest dużo dziur w tym rozumowaniu, które oni pokazują. Nie za bardzo iść za nowinkami typu piece akumulacyjne z gliny. Słyszałem o tym ostatnio chyba 10 razy. Czy to jest dobre rozwiązanie? No, chcesz inwestować w swoim domu w rozwiązanie nietypowe, którego nikt nie zna, to jest naprawdę już zabawa dla osób, które naprawdę chcą.
Dla pasjonatów.
Dla pasjonatów, a nie dla osób, które budują dom po to, żeby w nim mieszkać. I to wybór ogrzewania to jest tylko jedna decyzja z setek innych. Moim zdaniem czasami warto podjąć szybką decyzję, czy pompa, czy gaz i więcej czasu poświęcić na, nie wiem, na wykończenie budynku, żebyśmy czuli się dobrze w tym naszym domu, a nie ślęczeli nad Excelem przez 2 miesiące po to, żeby się okazało, że oszczędzamy 200 zł rocznie, a tak naprawdę i tak nie wiemy, bo ceny gazu, energii są pewną niewiadomą.
Znaczy, wiesz co, tu się z tobą zgadzam. Natomiast to jeszcze, jest jeszcze inny wątek, który widzę i który chciałbym poruszyć. Nie wiem, czy go będziemy rozwijać w dzisiejszym podcaście bardzo mocno, ale jeśli nie, to może się umówimy na kolejny i spróbujemy to poanalizować, bo
bardzo często
się, myślę, temat rozwojowy.
Znajdę czas.
Wiesz co, do czego zmierzam? Bo mówimy tutaj w perspektywie 15 lat o kwocie rzędu 130-150 tysięcy złotych za źródło ogrzewania, w sensie koszt inwestycyjny plus koszty eksploatacyjne. 130-150 tysięcy złotych to nie jest mało, jeżeli mówimy o koszcie tu i teraz, nie? Później dochodzi inflacja i te koszty jakby zmieniają się wraz z inflacją. Natomiast gdybyśmy mieli te 130-150 tysięcy złotych do wydania teraz, to zastanawiam się, na ile byłoby opłacalne doprowadzenie budynku do standardu pasywnego. Mało tego, to nie musi być drastycznie kosztowne, bo to, co ja eksperymentuję u siebie w firmie budowlanej, my tego klientom nie mówimy oficjalnie, natomiast próbujemy jak najniższym kosztem, nie to, żeby wybudować dom, tylko jak najniższym kosztem dodatkowym, który my ponosimy i klient nawet o tym nie wie, doprowadzić dom do standardu jak najbliższego budynkowi pasywnemu. Tak, czyli jakby stosujemy pewne triki, tak bym to nazwał, pewną wiedzę tajemną, tak się troszeczkę z tego śmieję, gdzie można zrobić coś w domu klienta więcej. My z tego tytułu, jako generalny wykonawca, nie ponosimy drastycznych kosztów, nie ponosimy, jakby nie musimy też na klienta przerzucać tych drastycznych kosztów, a jednocześnie cały czas zmierzamy do standardu budynku pasywnego, tak? Jakby jednym z takich parametrów jest szczelność budynku, gdzie już po kilku próbach nauczyliśmy się, co wpływa na szczelność budynku i myślę, że no nie wiem, czy 26 rok nie będzie tym, kiedy uda nam się osiągnąć bez dodatkowych kosztów szczelność budynku na poziomie budynku pasywnego. Nie? Termoizolacyjność, tutaj wystarczy zwiększyć grubość styropianu, tak? To jakby, jeżeli klient by chciał, to nie ma najmniejszego problemu. Pozostałe parametry, no jakby budynek typowo pasywny też składa się z dobrego projektu, bo on też odzyskuje energię słoneczną i tak dalej, i to ma ważny wpływ, no tego jakby nie robimy, bo to by trzeba projektować budynek od zera, natomiast te parametry, na które mamy wpływ, staramy się poprawić, dlatego moje pytanie, moja ciekawość jest taka, czy wiesz, biorąc na przykład do dyspozycji 150 tysięcy złotych w okresie 15 lat, jesteśmy w stanie 50 tysięcy wydać na źródło ciepła, czyli pompa ciepła, fotowoltaika, coś tam, a pozostałe 100, nie w całości, ale dużą część tej stówy wykorzystać na doprowadzenie budynku do standardu pasywnego. Myślę, że spokojnie tutaj byśmy byli blisko, albo wręcz nawet osiągnęli ten standard, albo i go przekroczyli. I cieszyć się w perspektywie 15 lat tym samym kosztem inwestycyjnym, natomiast w kolejnych latach mieć rachunki za ogrzewanie naprawdę na symbolicznym poziomie. Nie? To jakby ciekawy temat, możliwe, że realny do osiągnięcia.
Myślę, że tak i dlatego warto zadbać o prawidłową budowę domu. Więc po pierwsze, skoro tobie może nie wypada, ja polecam usługi Krystiana, quattrodomy.pl, działanie, Warszawa głównie, tak i okolice?
Tak, na tą chwilę tak.
Tak. To raz, a jeżeli ktoś nie chce budować się generalnym wykonawcą, to zapraszam na stronę jaksiewybudować.pl, bo tam znajdziecie kurs, który krok po kroku prowadzi Was przez każdy etap budowy. Kurs tam Wam się zwróci właściwie już na etapie fundamentów, bo uniknięcie częstych, a właściwie najczęstszych błędów, którzy popełniają wykonawcy, niezależnie od tego, czy planujecie na ławach fundamentowych, czy na płycie fundamentowej, a kurs prowadzi Was potem przez ściany, strop, więźbę, dach, instalacje, tynki, wylewki. Na każdym etapie wiecie, co ustalić z wykonawcą, co sprawdzić. Budujecie dom energooszczędny i macie gwarancję niskich rachunków za ogrzewanie. Tak, no dobra. Masz rację. I trzeba rzeczywiście zadbać. Trzeba zadbać o zapotrzebowanie na energię. Jak ktoś chce się pobawić, to oczywiście może sobie coś wpisać, no bo może sobie zasymulować, dodać tutaj 100 tysięcy złotych, tutaj zmniejszyć zapotrzebowanie dwukrotnie. Coś się na pewno wyjdzie. Natomiast no, najlepiej byłoby też wykonać jakieś znowu OZC, które zbada dokładnie, o ile spadnie zapotrzebowanie na energię, jeżeli na przykład zadbasz o to i o to i o to. Natomiast szczelność budynku, o której mówisz, to jest tak bardzo niedoceniana sprawa i tak rzadko się o tym mówi, że aż szkoda, bo tam kasa ucieka po prostu jak głupia, a tego nie widać.
No. Dosłownie ucieka. Kiedyś nawet na ten temat podcast nagraliśmy, więc oczywiście, na dociekliwych można go odszukać sobie. A powiem, bo to jakby może bardzo szybciutko, że polskie prawodawstwo jest tutaj bardzo luźne, można by rzec, jeśli chodzi o szczelność. Dla budynków z wentylacją grawitacyjną dopuszcza ten współczynnik, który opisuje szczelność powietrza, żeby już nie wchodzić w szczegóły, opisuje go, określa go jako zalecenie 3,0. Dla wentylacji mechanicznej 1,5. Ostatni wynik, jaki udało nam się uzyskać, to było 0,75, praktycznie bez dodatkowych kosztów dla klienta. Znaczy praktycznie, no klient nawet nie poniósł z tego tytułu ani złotówki. My też ponieśliśmy bardzo małe koszty, żeby cokolwiek w tym temacie uzyskać. I standard pasywny się zaczyna bodajże od 0,6, jeśli dobrze pamiętam, nie? Więc jesteśmy już całkiem blisko. Dom energooszczędny, super, bo to też jest ciekawe. Dom energooszczędny, kiedyś w polskim prawodawstwie była taka definicja domu energooszczędnego i tam, jeśli mi pamięć nie myli, było 1,0. Więc jakby już jesteśmy w standardzie domu energooszczędnego, zbliżamy się do pasywnego. Takim limitem, z tego co widziałem, no nie u siebie, ale z tego co szukałem w internecie rozwiązań, no to takim limitem, do którego da się zejść, ale to już ekstremalnie, bo to już trzeba stosować naprawdę bardzo specjalistyczne metody, to jest 0,3. Poniżej to już jest, to już są marzenia praktycznie. Także myślę, że warto się tym tematem zainteresować, jeśli ktoś jeszcze się nie interesował, bo ten współczynnik może jest troszeczkę tajemniczy, natomiast on określa, ile wymian powietrza następuje przez nieszczelności w warunkach testowych, przez nieszczelności wbudowane w dom w ciągu godziny. To znaczy, że tyle powietrza, ogrzanego powietrza może uciec, tak? Jeżeli dom ma 1000 metrów sześciennych powietrza, no to może dosyć duży przykład podałem, tak? Ale 150-metrowy dom może mieć 400 metrów sześciennych powietrza, tak? No to jeżeli ten współczynnik wynosi 1, no to 400 metrów sześciennych powietrza może uciec przez wszystkie nieszczelności i trzeba te całe powietrze ogrzać od nowa. Więc to jest naprawdę bardzo, bardzo duży temat, o którym się nie mówi.
Oczywiście w warunkach testowych, bo w warunkach zwykłych
w warunkach testowych
jest tak, to jest niższe, natomiast dalej szkoda tracić pieniądze w ten sposób. Wracając do tego, co będzie w przyszłości, o jednej rzeczy możemy coś powiedzieć, chociaż powiem, że co będzie, to będzie. W tym sensie, że Unia Europejska zamierza wprowadzić tak zwany ETS2 i to są opłaty od gazów cieplarnianych, od tego, ile wyemitujemy dwutlenku węgla i zarówno gaz, jak i pelet może nie, ekogroszek, węgiel, generują oczywiście dwutlenek węgla i za to będą opłaty. I tutaj parę gwiazdek. Po pierwsze, ten czas prowadzenia ETS-2 się zmienia. Ja przyznaję, przestałem już śledzić informacje prasowe, bo jest strasznie dużo sprzecznych informacji. Wydaje mi się, że przenieśli wprowadzenie na 2028 rok, ale czy to zostanie wprowadzone i w jakim kształcie, nie wiemy. I nie wiemy także, jakie te opłaty będą. Są jakieś widełki, ale no, mogę coś przyjąć, są jakieś orientacyjne ceny, natomiast co będzie za 2-3 lata, no to zobaczymy dopiero. Jak to wygląda? W wielkim skrócie, gaz emituje 0,2 kg CO2 na każdą kilograma CO2 na każdą kilowatogodzinę, więc w Excelu też zrobiłem informację, szybkie policzenie, że przy tym zużyciu gazu, które jest, czyli tutaj było 10 tysięcy z hakiem kilowatogodzin, wytworzymy 2 tony dwutlenku węgla. Przyjąłem, że za tonę będziemy płacić około 50 euro, czyli 2 tony razy 50 euro po jakimś tam kursie 4,5 daje nam do rachunków prawie 500 złotych. 500 złotych wzrosną rachunki za ogrzewanie gazem przy tym założeniu.
Rocznie.
Ten parametr może już nam spowodować, że ten gaz będzie po prostu mniej opłacalny i tyle.
Znaczy, Sławek, tu mówisz o wzroście rocznym 500 złotych.
Tak. Dodatkowy koszt.
Jasne, jasne. Mhm. Okej. Być może tak. Natomiast to jest coś, co zasymulowałeś dla gazu. Nie wiemy, czy w tym temacie na przykład energia elektryczna w ciągu 2 lat też nie zacznie, zacznie zmieniać swoich cen, nie? Więc to już moim zdaniem wchodzimy w totalne wróżbiarstwo w tej chwili. Ja cały czas to złe słowo, śledząc czy słuchając tych doniesień medialnych o tym ETS2 i innych dziwnych unijnych pomysłach, widzę, że wokół tego jest dużo szumu, dużo zamieszania, jakiegoś takiego dziennikarskiego clickbaitu i tak dalej, a realnie później to wszystko się troszeczkę rozmywa i te kwoty nie są wcale takie straszne i te przepisy, które wchodzą, też nie są wcale takie straszne. Więc bardzo na chłodno podchodzę do tego. Jak wejdzie, to zobaczymy. Moim zdaniem nie ma szans, żeby to weszło w takiej formie, w takim terminie. Tak? Jakby takie jest moje osobiste wróżbiarstwo w tym temacie. Czy się sprawdzi, czy się nie sprawdzi. Zobaczymy. Natomiast bardzo spokojnie podchodzę do tego typu nowinek. I gdybym się dzisiaj zastanawiał nad tym, czy wybrać pompę ciepła, czy gaz. I jakby obydwa rozwiązania byłyby dla mnie w porządku, i miało przesądzić tylko ten parametr, czy wejdzie to ETS2, czy nie wejdzie, to generalnie nie brałbym tego pod uwagę. Nie? To myślę, że to jest zbyt odległe. Myślę, że to jest zbyt odległe i zbyt mało prawdopodobne, że to wejdzie w takiej formie, żeby to brać pod uwagę.
Wiesz co, mam podobnie, bo koszt jest już oczywiście jakiś, lepiej, żeby go nie płacić, natomiast nic się nie zmieniło właściwie od lat. Dalej twierdzę, że jeżeli mamy sieć gazową w drodze, koszty podłączania nie są wysokie, typu, nie wiem, do 10 tysięcy, to róbmy sobie ogrzewanie gazowe, po prostu, bo kocioł gazowy jest tani, jak się zepsuje, to go łatwo wymienimy, jest mnóstwo instalatorów, powszechne, znane rozwiązanie, bierzmy, korzystajmy. Nie mamy sieci gazowej, porównywałem na przykład kiedyś ogrzewanie z butli gazowej, może LPG versus pompa ciepła. Nie wychodzi mi, żeby było to tańsze rozwiązanie. Pompa ciepła dalej wygrywa. Więc moje rozwiązanie jest takie. Nie masz gazu w drodze, montuj pompę ciepła. Jak masz budynek do 300-400 metrów kwadratowych, wystarczy ci pompa ciepła, powietrze, woda. Przy większym budynku, ale to jest jakiś pewnie promil budynku w Polsce, powyżej 400 metrów kwadratowych powierzchni ogrzewanej, montuj pompę gruntową. Oczywiście, są inne rozwiązania. Są na przykład często podawane klimatyzacje jako tani sposób na ogrzewanie domu. Owszem, można to policzyć i może to być tańsze rozwiązanie, ale komfort jest dyskusyjny w tym sensie, że są osoby, które są niezadowolone, bo jak masz, nie wiem, 3 klimatyzatory w każdym pomieszczeniu, to nie jest możliwe ogrzanie równomiernie całego domu. Plus są osoby, które narzekają na szum powietrza. Oczywiście są osoby, które nie narzekają, więc znowu tutaj kwestia jest, komu wierzyć. Dlatego też nie jestem fanem tego rozwiązania, bo żeby zrobić to tak, żeby podjąć dobrą decyzję, musiałbyś w takim domu chyba pomieszkać z całą rodziną, upewnić się, że to jest dla was, a nie testować na sobie. I znowu, jak będziesz miał klimatyzatory, to co jeżeli chcesz potem wymienić ogrzewanie na inne? No jesteś w miejscu i no, nic nie zrobisz, tak?
Tak, wiesz co, ja tutaj jeszcze widzę sytuację, którą można by poruszyć, to znaczy gaz z butli kontra pelet czy ekogroszek. To z moich obliczeń, jak ja to sobie kiedyś szacowałem, wychodziło porównywalnie. Gaz z butli jest o tyle ciekawym rozwiązaniem, że jest niezależny od prądu, więc jeżeli ktoś chce być niezależnym od prądu, to jest droga. Plus to, że gaz można kupić sobie jakby w dowolnym momencie, zmagazynować samodzielnie we własnej butli i mieć go na cały sezon, nie? Więc tutaj jakby jesteśmy troszeczkę niezależni od wahania cen, od jakby drożności dostaw i takich różnych rzeczy, więc można się troszeczkę uniezależnić, jeżeli ktoś chce, a w czasach, które są niepewne, to też jest czynnik, który odgrywa jakąś rolę. Nie dla każdego. Oczywiście tak, no tutaj tak jak mówiłem, ten gaz z butli wychodzi troszkę drożej, ma te swoje korzyści, natomiast gaz z butli może być ciekawym rozwiązaniem dla domów modernizowanych, tak, bo tutaj mówiliśmy, wiesz, pompa ciepła fajnie wypada, jeżeli masz podłogówkę. Jeżeli nie masz podłogówki, tylko grzejniki, no to albo trzeba wyprówać z domu wszystkie posadzki i robić podłogówkę, albo szukać alternatywnego źródła ogrzewania, tak? I tutaj pompa ciepła nie będzie miała takiej sprawności, nie będzie wychodziła tak korzystnie w domu, w którym są grzejniki. Myślę, że tutaj ogrzewanie gazowe, czy ogrzewanie na pelet łamane na ekogroszek może być ciekawą alternatywą, więc tutaj bym to ogrzewanie gazowe cały czas zostawił w grze.
Okej, okay, jeszcze właśnie a propos ekogroszku i węgla, bo opłaty, które pokazałem za gaz są, jakie są, ale w przypadku ekogroszku czy też węgla, dwutlenek węgla jest tworzony w znacznie większej ilości, więc te opłaty są większe i nawet mogą dochodzić do 2-3 tysięcy złotych rocznie. Więc jeżeli ktoś pali starym piecem, jeszcze nie piątej klasy, no to na pewno musi się tym tematem zainteresować, bo wtedy to już zupełnie nie będzie opłacalne, bo 600 zł rocznie, okej, jest to kasa, ale nie jest to jakoś bardzo rażąca, bo wychodzi ci 60 zł niecałe miesięcznie, natomiast już 3000 rocznie już może wpłynąć dosyć w sporym stopniu na nasz budżet domowy. 3000 zł, 10 lat, 30 tysięcy, za tę kwotę kupisz pompę ciepła, na przykład. Albo sobie tak, uszczelnisz
tak,
budynek.
Tak, tak, tak. Tak, no przy założeniu, że to wejdzie, że te przepisy wejdą w takiej formie. No, nie? No, bo jakby tu znowuż... Jak jest, tak? Trzeba mieć świadomość, że istnieje jakaś szansa, że te przepisy wejdą w takiej formie, natomiast tego nie wiemy. Nasze wróżbiarstwo tutaj jest zgodne co do tego, że to nie będzie tak wyglądało.
Tak, znaczy jest to trochę frustrujące, bo ja się trochę zgadzam z ludźmi, którzy piszą, że tak, no tutaj kotły gazowe sprzedają, zachęcają, teraz będzie jakiś zakaz, a tu były zaraz, przed chwilą były dotacje na piece gazowe. O co chodzi? Tak? Nie ma żadnej spójnej polityki, jest chaos i człowiek nie wie, co ma robić. Podejrzewam też po cichu, że to wejdzie pewnie w życie później albo i w cholera wie kiedy, bo z planami ogólnymi też było tak, że miały wejść plany ogólne, a potem się okazało, że gminy nie zdążyły, bo przecież wiedzieli wszyscy, że nie zdążą, oprócz osób, które wprowadzały to prawo. Przesunęli o pół roku. Co będzie dalej? Nie wiadomo, bo dalej tych planów ogólnych to jest, nie wiem, czy kilka w skali Polski, więc no jest jakiś chaos, bo ktoś coś wymyśla, ktoś na coś liczy, wszyscy wiedzą, że to się nie uda, nikt nas nie słucha, no i mamy jak mamy, ale tak żyjemy, to jest świat, nie jest tylko Polska, tak chyba jest w każdym kraju, więc nie narzekam na Polskę, tylko po prostu na to, że są urzędnicy, są politycy oderwani od rzeczywistości i tyle, no tak już chyba musi być niestety.
Tak, oni żyją swoim marzeniem, a niekoniecznie ono musi się udać wprowadzić, nie? Także spokojnie.
Bo wiesz, rozmawiałem z osobami, które pracują trochę bliżej ekologii i rzeczywiście są to osoby, którym zależy na tym, aby ograniczyć emisję dwutlenku węgla. Bo rzeczywiście pod kątem ekologii i tego, żeby ograniczyć efekt cieplarniany, te wszystkie działania mają jak najbardziej sens. Tylko, że mam wrażenie, że czasami to jest robione bez pomyślunku, bez dbałości o obywatela. Czasami wręcz te koszty są po prostu na obywatela przepychane. Z tym się trochę nie zgadzam, albo się nawet burzę, tak samo jak z ekologią związaną z segregowaniem odpadów. Producenci tworzą tego bardzo dużo, a potem my musimy płacić opłaty za właśnie za segregację i tak dalej. Myślę, że tak nie powinno być po prostu.
Znaczy wiesz, mam na ten temat swoją teorię spiskową, ale myślę, że to jest teoria na kolejny odcinek.
Chcą nas zniszczyć, no tak? I to wszystko wina... I tutaj sobie wstawię.
I tutaj każdy, kogo nie lubi, to może wstawić. Tak. Tak. Więc zostawmy ten temat tym optymistycznym akcentem. Myślę, że przebrnęliśmy przez wybór ogrzewania. Czy jeszcze coś chciałeś powiedzieć na koniec?
tylko podsumowanie, bo to zawsze warto godzinę podcast jednak.
To już
jednak
było podsumowanie.
Tak, ale jedna rzecz jeszcze mi przyszła do głowy w ramach podsumowania, bo mówiliśmy o tym, że ogrzewanie elektryczne to bardzo często jest najmniej opłacalne, więc chcę podkreślić, że wszystko zależy od konkretnego budynku i także warto oczywiście uwzględnić wszystkie koszty związane z wyborem danego źródła ogrzewania, bo o czym nie powiedzieliśmy. Licząc ogrzewanie elektryczne, na przykład maty grzewcze, liczymy maty grzewcze, ale jak mamy uczciwie porównać, to przy montażu na przykład kotłowni gazowej powinieneś uwzględnić wykonanie ogrzewania podłogowego. Więc wiesz, niby tak, drobna rzecz, ale jednak znowu wynik będzie trochę inny. Dlatego też porównanie jest bardzo trudne i dlatego też każdy powinien, moim zdaniem, pobrać tego Excela. Pamiętajcie, zapis do newslettera, otrzymacie w odpowiedzi automatycznie ten arkusz i inne materiały i pomału sobie go uzupełniać, aż będziecie zadowoleni z tego, co uzyskacie. A jak już coś policzycie, wybierzecie jakiś system, napiszcie proszę w komentarzu, jaka była wasza decyzja. Jeżeli się nie zgadzacie z nami, jeżeli uważacie, że jakiś inny system jest lepszy, bardziej ekonomiczny, także napiszcie, pozwólcie nam się wypowiedzieć, a będzie dogrywka oczywiście.
Ja bym powiedział, napiszcie w komentarzu, co wybraliście i dlaczego, bo to też jest ciekawe, jakby jakie są wasze spostrzeżenia i co bierzecie pod uwagę przy wyborze ogrzewania. No bo tak, tylko tutaj mówiliśmy, tak, mówiliśmy tutaj dużo o kosztach, poruszaliśmy dodatkowe aspekty, które są ważne przy wyborze ogrzewania. Jakby jesteśmy ciekawi, co jest dla was ważne, bo może jeszcze są jakieś inne aspekty, o których my w ogóle nie wspomnieliśmy.
Tak, i nawet może sobie z nich nie zdajemy sprawy, bo komu zależy na czymś, co dla nas zupełnie nie ma znaczenia, więc zależy nam bardzo na waszych komentarzach. Bardzo dziękujemy, zachęcamy do subskrypcji, kliknięcia dzwoneczków, bo jesteśmy na nowym kanale od tego roku, więc warto promować teraz kanał Jak się wybudować. Będzie więcej filmów. Kolejny planowany film to ile będzie kosztowała budowa domu z garażem. Przygotuję pewne porównanie, więc niedługo będzie film na kanale. Zachęcam do oglądania. Bardzo, bardzo dziękujemy.
To ciekawe. Dziękujemy. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.
Cześć.